Czy moglibyśmy się w takim razie jakoś pokusić o takie podsumowanie z tych wypowiedzi w tym wątku akurat panów? Wynika, że młodość ma wartość o tyle, o ile tak naprawdę dotyczy osób, które są bardziej dynamiczne, lepiej wykształcone i rzeczywiście mniej uwikłane w historię. Tutaj te kwestie pokoleniowe odgrywają rolę. Ale kończąc, powiedzmy, ten wątek, chciałem zadać pytanie, czy w takim razie młodzi ludzie są na przykład lepiej zaimpregnowani na taki problem, który ostatnio bardzo mocno został ujawniony w ostatnich latach jako problem polskiego państwa. Chodzi o zjawisko korupcji. Czy młodzi ludzie są lepiej zabezpieczeni tak naprawdę przed pokusą załatwiania jakichś własnych lub cudzych za pieniądze interesów w parlamencie i rządzie?
A może to jest tak, że nikt im nic nie zaproponował jeszcze?
Ponieważ to będzie ostatnie pytanie, tak, dlatego że nasza debata się kończy, to oczywiście dodając do tego pytania pewne treści, chciałem zwrócić uwagę na atmosferę, bo my tutaj sobie siedzimy, wszyscy są młodzi, zachowujemy pewną kurtuazję polityczną. Panowie, wydaje się, że będziecie, jeżeli wejdziecie do parlamentu, będziecie ze sobą wspaniale współpracować, a przecież rasowa polityka to jest tak naprawdę pewna walka i to jest jej natura, to jest wypracowywanie pewnych pozytywnych zmian, ale ono dokonuje się z różnych perspektyw. Czy wy właśnie jako politycy też potraficie wskazywać na innych, mówić o ich błędach, o ich problemach? No i czy jest w was ta taka zadziorność? Przy okazji właśnie tego pytania o korupcję, zachęcam do tego, żeby wykazać się taką umiejętnością i tutaj może odnieść się do kolegów, do ugrupowań, coś powiedzieć, żeby wyszło z was to tak zwane zwierzę polityczne i żeby w ten sposób udowodnić, że jako młodzi nie będziecie ustępować tym starszym wygom, którzy jednak posługują się pewnymi nie tylko argumentami merytorycznymi, ale pewnymi mechanizmami. Oni są już wyuczeni, wiedzą jak to robić. No, macie panowie pole do popisu.
Jeśli chodzi o korupcję, powiedzmy, socjaldemokracja polska ma w założeniu w ogóle, w programowym założeniu stworzenie, oczywiście nie wiem już od razu, że panu Wietrzykowi się to nie będzie podobać, ale stworzenie na niezależnej agencji antykorupcyjnej. To jest w programie. To będziemy na pewno coś takiego chcieli uruchomić, jeżeli oczywiście wejdziemy do Sejmu. Za to i miejsca pracy, oczywiście miejsca pracy utrzymywane przez podatnika. Jak najbardziej, ale jest nam to potrzebne. Jest nam to potrzebne przede wszystkim dlatego, że musimy to państwo naprawiać. Tutaj wszyscy, jak siedzimy, wszyscy młodzi, na pewno się nikt ze mną tutaj nie będzie zaprzeczał temu, co powiem, musimy odpartynić państwo. Bo państwo w tej chwili, jeśli chodzi i o administrację, i o nawet państwowe jeszcze pozostałości, jeśli chodzi o państwowe firmy, mamy to są same partie polityczne. Tam kto rządzi, wtedy mamy i zarządy, mówię, jak w energetyce, powiedzmy, tutaj pójdę po drodze i jak najbliżej mi jest, jeśli w energetyce w zarządzie jest rolnik, to troszeczkę to jest nie tak, bo jest nadania politycznego, co ma tyle z energetyką akurat wspólnego, co jak to rolnictwo, się rolnik zajmuje rolnictwem, a nie energetyką.
W sprawie korupcji nie mogę tutaj się z Państwem podzielić jakimiś swoimi przemyśleniami, ponieważ nie zetknąłem się osobiście jeszcze z takim zjawiskiem, aczkolwiek według mnie młodzi politycy mają swoją siłę, jeżeli są popierani przez doświadczonych polityków również. I polityka jako taka według mnie jest to sztuka dochodzenia do pewnych porozumień, nie tracąc swoich przekonań.
Dziękuję. Bogusław Sobczak. Więc tak, jeśli chodzi o korupcję, wszyscy mamy tego świadomość, że jej zło polega nie tylko na tym, że jest to przestępstwo, że jest to łamanie prawa, ale jeśli chodzi o sferę życia publicznego, jej zło jest tym większe, że godzi w autorytet państwa, instytucji publicznych, to dzięki temu ludzie nie interesują się polityką, odwracają się, nie chcą się angażować. I to jest większe zło jeszcze niż to, że korupcja jest łamaniem prawa. Jeśli chodzi o Ligę Polskich Rodzin, o młodych ludzi, bardzo często na różnego rodzaju spotkaniach z Ligi Polskich Rodzin, czy z Romanem Giertychem, czy z byłymi prezesami Młodzieży Wszechpolskiej, z działaczami bardziej zaangażowanymi politycznie Ligi Polskich Rodzin, oni uczulają nas na to, że polityka tak naprawdę demoralizuje. Politykę, żeby być politykiem, trzeba mieć twardy kręgosłup moralny. Trzeba cały czas zwracać uwagę na to, po co się w danej instytucji, w Sejmie czy w urzędzie jest. Nie po to, żeby się dorobić, nie po to, żeby ubić jakiś interes, tylko po to, żeby służyć ludziom, żeby ludziom pomagać. Jeśli chodzi o korupcję w naszym państwie, wiadomo, jest to bardzo duży problem, dlatego Liga Polskich Rodzin w swoim programie dąży do bezwzględnej walki z korupcją, do tego, aby ludzie, którzy ulegają korupcji, którym ta korupcja została udowodniona, jeśli są tym bardziej osobami publicznymi, aby te osoby karać w sposób dotkliwy, tak żeby to było przykładem dla innych. Konfiskaty majątku ukradzionego, więzienie. Także wydaje mi się, że w obecnej sytuacji jest to jedyna możliwość, żeby korupcję ograniczyć, wyeliminować, a przede wszystkim, żeby przekonać ludzi, że jest możliwość doprowadzenia państwa do stanu normalnego, żeby można było funkcjonować w nim uczciwie.
Zbigniew Filar. Korupcja w Polsce chyba na wszystkich szczeblach obecnie administracji państwowej, samorządowej ma jakieś swoje odzwierciedlenie. Trzeba z tym walczyć, ale nie przez tworzenie jakichś nowych urzędów, nie przez tworzenie nowego prawa. Mamy przecież policję, mamy sądy, mamy prokuratorów. Niech oni się zajmą swoją pracą. Sądzę, że jestem pewien, że nie ma korupcji w sądzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie, po prostu trzeba po prostu zadbać o to środowisko sądów, policji, aby nie było tam korupcji, jeżeli jest. Trzeba dać prawo, inaczej, dać możliwości swobodnego wyrażania się sądownictwa, policji i po prostu też dofinansować ten sektor, aby nie byli skłonni na korupcję. Myślę, że w młodych politykach, takich jak ja, reprezentujących Sojusz Lewicy Demokratycznej, już odchodzi się praktycznie całkowicie od myśli korupcyjnych. Przede wszystkim młody polityk, taki jak ja,
siedzi w areszcie w Łodzi.
Myśl. No i nie, ale to była praktyka. Na myśli chodzi o to, że nie, w doktrynie być może.
Po prostu elektorat SLD nie jest na tyle zamożny, by cokolwiek wręczyć papułkę do załatwienia miejsca pracy, powiedzmy. Zajmiemy się tym niższym szczeblem, który ja mogę reprezentować.
Nie wiem, wydaje mi się, Krzysztof, wydaje mi się, że każdy z nas musi zacząć od siebie. Taka jest chyba najważniejsza, moim zdaniem, istota rozwiązywania problemów korupcjogennych w Polsce. Natomiast co do polityków, to wina jest i polityków, i po części trochę wyborców, bo wydaje mi się, że obserwując scenę polityczną od blisko 8 lat, przedziwne układy w większości ugrupowań politycznych, koleżeńskość i nietraktowanie, to co mówiłem wcześniej, polityki jako zawodu, a z drugiej strony wyborcy, którzy zupełnie o tym albo nie pamiętają, albo nie rozliczają wyborców tak jak powinni, a uważam, że raz na 4 lata wyborcy powinni z pełną odpowiedzialnością rozliczać wyborców za dokonania polityków oczywiście za ostatnie 4 lata, bo ten okres jest na tyle długi, by móc moim zdaniem na tyle ocenić efektywnie to, co dokonał poseł w takim czy innym okręgu wyborczym. Co do młodych ludzi, to wydaje mi się, że to, co mówiłem na samym wstępie, traktowanie przez nas polityki jako zawodu, tak jak stolarz traktuje swój zawód za najważniejszy na świecie, jeżeli stolarz się nie sprawdzi, nikt do niego nie przyjdzie. Podobnie jest z politykiem. Jeżeli polityk będzie zamieszany w aferę, on nie powinien być już politykiem, on powinien odejść ze sceny politycznej. Tymczasem w Polsce, z przykrością muszę powiedzieć, tak po prostu nie jest. Nie ma w nas przyzwoitości i pewnej pokory wobec wyborców. A sami wyborcy jakby tego nie zauważali, ale może dlatego, że w większości obszarów jest na to przyzwolenie. Dlatego uważam, że każdy powinien zacząć od samego siebie i od swojego środowiska.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, rzeczywiście, jeżeli spojrzeć na problem korupcji, to tutaj do zrobienia jest sporo. Działalność komisji śledczych, ale także działalność prokuratury mniej więcej od połowy lat 90., kiedy organy ścigania zaczęły coraz bardziej precyzyjnie i coraz bardziej stanowczo rozpracowywać zarówno tą przestępczość o charakterze mafijnym, jak i przestępczość zorganizowaną, jak i wchodzić również na styk polityki i biznesu, bo pokazuje, że jest to możliwe i właściwie koniec, ten ostatni okres to jest moment, kiedy to wszystko zostało, oczywiście pewnie nie wszystko, ale te najbardziej część tych afer została ujawnionych, łącznie z koronną aferą przychodzi Rywin do Michnika, prawda? Społeczeństwo na to reaguje no, pewnym odrzuceniem, odtrąceniem polityków, natomiast no, w tym całym złu, które zostało ujawnione, dobro polega na tym, że właśnie zostało ujawnione. Każde państwo, nawet ustabilizowanej demokracji, co jakiś czas niestety wykrywa wśród klasy politycznej afery, które dyskryminują tych polityków. Musimy się do tego przyzwyczaić. Jakie środki? No, prawda jest taka, że trzeba sięgać do tego, aby zwalczyć korupcję, do środków dość radykalnych. Jest możliwość prowokacji policyjnej, jest możliwość zakupu kontrolowanego. Te środki zostają powoli używane przez policję. Nawet w Małopolsce przecież takie sytuacje miały miejsce. To jest bardzo, jeżeli stosowany na szerszą skalę, nie mówię bardzo szeroką, ale szerszą skalę mechanizm, który no absolutnie będzie polityków, czy to lokalnych, czy to szczebla krajowego, odsuwał zupełnie od myśli nawet o działalności korupcyjnej. Druga rzecz jest to na pewno oddzielenie prokuratury generalnej od ministra sprawiedliwości, tak żeby prokurator nie musiał czekać na sprawie, gdzie bierze udział jakiś polityk, gdzie jest zamieszany, czekać na telefon od odpowiedniego ministra. To są konkretne rozwiązania, które powinny być bardzo szybko wprowadzone. Myślę, że świadomość no, młodszych polityków w Polsce już jest taka, że korupcja no, nie popłaca, że korupcja jest czymś złym, na co czego należy absolutnie unikać. Mam nadzieję, że dzięki tym ostatnim latom, które ujawniły szereg afer korupcyjnych w Polsce, lata następne będą już pod tym względem dużo lepsze.
Maciej Dziewczyn.
No, ludzie młodzi nie są impregnowani ani na złodziejstwo, ani na korupcję. Dlatego sądzę, że no, wcześniej czy później pokażą w jakiś sposób swoją słabość. Tu nie ma dwóch zdań. To system powoduje to, że ludzie biorą łapówki, czy je wręczają. To, jak mówił świętej pamięci Stefan Kisielewski, to nie kryzys, to rezultat. I wszystko jest właśnie rezultatem tego, że nie potrafimy oddzielić polityki od gospodarki i życia publicznego od prywatnego. Choćbyśmy utworzyli 100 agencji do zwalczania korupcji, podpisali wiele deklaracji, nic z tego nie będzie. Tu należy dokonać zmian systemowych i nie ma o czym mówić. Po pewnym czasie agencje same się skorumpują i będziemy potrzebowali ludzi, którzy będą musieli kontrolować agencje. I tak drabinka będzie rosła, aż utworzymy miejsca pracy w administracji, które tak naprawdę nie tworzą żadnych miejsc administracji, tylko je zabierają. No.
Augustyn Paweł. Ja uważam, że są dwie kwestie tutaj co do korupcji w państwie polskim. Po pierwsze, to wymiana tych ludzi na ludzi nowych, nie na ludzi akurat wszystkich młodych, ale na ludzi nowych, to jest podstawowa kwestia, Dlatego, że od 90 roku widzimy, że każdy rząd, który przychodzi, w każdym rządzie była korupcja. Nie tylko w tym rządzie jest korupcja, trzeba sobie otwarcie o tym powiedzieć.
Może będzie tak samo w tym...
Ja uważam, że jeżeli przyjdą ludzie nowi...
Skoro to jest prawidłowość.
Nie, ja uważam, że jeżeli przyjdą ludzie nowi, to cała siatka tej korupcji, która jest, bo widzimy, że to jest metoda łańcuszkowa. Po kolei kolejnych polityków są wciągani, zamykani, bo
ale po prostu... Ale sama wymiana ludzi odwróci ten mechanizm?
Znaczy spowoduje to, że utnie przynajmniej pewne mechanizmy, które teraz funkcjonują, a zanim nowe się stworzą, to upłynie już troszkę czasu, w związku z tym na pewno to ukróci. Natomiast druga sprawa to jest sądownictwo w Polsce. Tutaj mamy prawnika. No nie może być tak, że sprawa się ciągnie przez 6 lat i poseł, który ma mieć zabrany immunitet, kończy kadencję, bierze gotówkę, bierze kasę cały czas. No w tej chwili tutaj ta ustawa troszkę nowelizacja ukróciła, ale w polskich sądach wyrok powinien zapadać maksymalnie do roku, dwóch, trzech. To jest maksymalnie. Natomiast w tej chwili nie jest taki standard, bo ja jestem jako prezes Izby Rolniczej Małopolskiej, mam styczność z rolnikami, którzy przychodzą i sprawy w sądach ciągną się ponad 10 lat, 7, 10 lat. I to jest po prostu, z tym się spotykam na co dzień, mam na to dowody, mogę to koledze przekazać. I to trzeba bezwzględnie ukrócić. Jeżeli to ukrócimy, to
pani
będzie...
Mówi, że to jest norma.
Nie, chwileczkę. Nie jest norma, ale takie przypadki są. I w tej chwili, jeżeli ktoś wie, że będzie się to ciągło 10 lat, to on po prostu czuje się jakby bezkarny. Natomiast, jeżeli to zmienimy, ludzie się będą bać, czy politycy będą się bać. Polityk będzie wiedział, że przykładowo w ciągu roku może dostać za to jakąś karę. A jeżeli on wie, że tej kary nie dostanie, przetrzyma te 4 lata, no to po prostu robi, jak robi. Natomiast druga sprawa, pytanie jeszcze było...
O młodych zaimpregnowanych.
No szanowni Państwo, ja uważam, że młodzi ludzie przeżyli szkołę życia, przeżywają szkołę życia, bezrobocie ileś tam procent, każdy sobie musi radzić sam, nikt nikomu tutaj nie pomoże i uważam, że z tych ludzi tutaj młodych, którzy siedzą, z tych kandydatów, naprawdę może być pożytek w przyszłym Sejmie, bez względu na przynależność polityczną, bo no, już przeszliśmy jakiś etap, coś zrobiliśmy w życiu, coś osiągnęliśmy w życiu, to widzimy, każdy w jakimś tam kierunku działa i uważam, że naprawdę pomysł na lepszą Polskę jest. Natomiast jeszcze kończąc, ostatnie zdanie co do współpracy po przyszłych wyborach. Ja uważam, że bez względu na przynależność polityczną w Warszawie można się spierać, wiadomo, że są koalicje i ktoś będzie tam forsował swoją linię polityczną i swój program. Natomiast co do regionu tarnowskiego, naszego regionu, czyli innych regionów, innych posłów. Uważam, że dla Tarnowa powinniśmy bezwzględnie po wyborach, kto wygra, spotykać się raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu i pracować na rzecz tego regionu, ustalać wspólny cel, o co w Warszawie walczymy. Bo dziś jest tak duże rozbicie, że po prostu dla Tarnowa nic się nie robi. Natomiast powinniśmy również wybrać posłów i senatorów z tego regionu, bez względu również na partie polityczne, z tego regionu. Mieliśmy już posłów, senatorów ze Szczecina, z Gdańska, z Lublina, z Warszawy, z Krakowa i ci ludzie pokazali, że on ich, Tarnów, nie interesuje. Stąd apel do wszystkich wyborców. Zagłosujcie na swoich ludzi, a przede wszystkim na młodych.
To już tylko kwestia takiego krótkiego podsumowania. No ja zachęcałem panów do tego, żeby jednak trochę ze sobą powalczyć, ale widzę, że jesteście zachowawczy i zostawiacie to na później. Chociaż tutaj pojawił się apel o to, żeby jednak tworzyć już teraz pewną taką płaszczyznę porozumienia. Oczywiście, to jest jasne i myślę, że już w tej kadencji czy w poprzednich takie działania jednak były podejmowane na rzecz Tarnowa czy regionu i to bardzo dobrze. No, nie wiem, czy to dobrze wróży dla polityki, jeżeli jednak trochę jest taki dystans na razie, bo jednak trzeba szukać w polityce pewnej wyraźności, jasności, bo na to ludzie czekają, żeby wiedzieć, że kojarzą czy wskazują w czasie wyborów na ludzi, którzy mają konkretny program i dokonają pewnych konkretnych działań. No to tyle podsumowania.
Dziękuję bardzo. Myślę, że...
To ja jeszcze może zapytam już poza już anteną, tak, aczkolwiek jest nagrywane, czyli rozumiem, że żaden z panów nigdy nie wręczył łapówki jakiegoś załatwienia policji, spotkanie z policją, z drogówką. Nie przytrafił mi się w życiu taki incydent.
To jest prowokacja. Ja miałem dwa razy okazję być.